Chwała Bogu. Cieszę się, że mogę tutaj też dzisiaj razem z wami być.
Wiecie, to słowo, którym chciałbym się podzielić,
ono tak, można powiedzieć ogólnie, to chciałbym mówić na temat Kościoła, na temat Bożego ludu. I jakie myśli są w moim sercu? Wiele takich wątków chciałbym poruszyć. Nawet takie pytania mi się nasuwały, które może często sobie zadajemy, niekiedy na nie odpowiadamy, niekiedy nie. Czy jesteś zadowolony z tego kościoła, czy zboru, jakbyśmy mogli powiedzieć, w którym jesteś? My pewne rzeczy rozsądzamy w naszych sercach, prawda? Oceniamy, mówimy o tym. Są rzeczy, które nam się nie podobają, dotyczą one innych ludzi. Są rzeczy, które dotyczą metody działania czy sposobu prowadzenia, spraw organizacyjnych. Wiecie, z różnej strony można patrzeć na ten Kościół i można go pod różnym jak gdyby kątem oglądać. I myślę, że są takie jak gdyby dwa zasadnicze spojrzenia na Kościół. Jeden to jest od tej ludzkiej strony i to, jakim jest człowiek. A drugie spojrzenie jest od strony Słowa Bożego. I to są takie, ja bym powiedział, dwie zupełnie skrajne strony patrzenia na Kościół. Wiecie, kiedy patrzymy tylko od tej ludzkiej strony, na to, jak my żyjemy, jacy ludzie są w tym Kościele, jak wygląda ten sposób działania, to ja widzę, że jest wiele negatywnych wypowiedzi. Po prostu są rzeczy, które nam się nie podobają, to, tamto. Ten jest taki, ten jest inny, ten by się mógł zmienić, tu by trzeba było coś zmienić. I wtedy, wiecie, my przeżywamy coś takiego, że jest nam trudno. Brakuje nam potem chęci do tych wszystkich służb, które są w Kościele. Brakuje nam takiego entuzjazmu, radości w tym, aby się angażować, aby aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła. No bo te negatywne rzeczy, które my widzimy, wiecie, one nam przeszkadzają, one nas nie zachęcają. I jeżeli się człowiek przez to nie przebije, to na dłuższą metę, ja widzę, nie jest to możliwe, żeby człowiek z radością aktywnie uczestniczył w życiu Kościoła. Zaczyna po prostu albo iść w kierunku obojętności, albo się izoluje. No wiadomo, że człowiek chce raczej być w Kościele, ale czy naprawdę jest to tak jak w Bożym sercu, tak jak dla Pana Kościół i jak Jego naród, że to jest źrenica Jego oka i kto się Go dotyka, to dotyka się źrenicy Jego oka. To ja widzę, właśnie to jest to drugie spojrzenie, które jest z tej Bożej strony. Bóg, mimo że zanim ten Kościół zaistniał, była tylko upadła ludzkość, upadły człowiek, to Bóg gdzieś już w swoim sercu miał właśnie te plany, ten wyraźny obraz, że Jego Kościół będzie jaki? Może przeczytam teraz z listu do Efezjan. To jest może właśnie, popatrzymy się na ten Kościół od tej Bożej strony, bo to jest ten właściwy wzorzec, prawda? To jest ten właściwy szablon. I na pewno Bóg chce, abyśmy taki Kościół budowali. Nie według własnego pomysłu, nie według różnych metod, które często właśnie jak gdyby od tej ludzkiej strony ludzie zaczynają wprowadzać do Kościoła, ale żebyśmy się patrzyli na Słowo Boże i też tak zauważyłem, że wiele razy jak gdyby też są takie dwie możliwości, że albo my chcemy swoje życie w zupełności podporządkować pod Słowo takim, jakim ono naprawdę jest, albo niekiedy człowiek nie chce już nic zmienić, tylko szuka takiego Słowa, które by mu pasowało do jego obecnego stanu życia. Wiecie, i ta druga postawa, o której powiedziałem, jest niewłaściwa. Że jak gdyby sobie tak wybiórczo szukać takich miejsc ze Słowa Bożego, które mi pasują, i jak gdyby nie dopuszczać tej myśli, że ja potrzebuję zmiany, że potrzebuję jak gdyby ciągle na nowo pozwolić Bogu pracować w moim życiu, żeby moje słowo w zupełności mieściło się w tym wzorcu i szablonie Słowa Bożego. To jest tak, pamiętam kiedyś też jeszcze z zakładu pracy. Ja sam tam nie pracowałem, ja pracowałem na innym dziale. To był taki duży zakład, gdzie właśnie na gorąco odkówki robili do różnych samochodów, do różnych maszyn, nawet do czołgów. I był taki dział jak szablonownia. Może to tak dokładnie się nie nazywało, ale oni tam z blachy wycinali po prostu ten wzór tej odkówki. I to na przykład na młocie były dwie te części, górna i dolna, i one napędzane powietrzem, sprężonym powietrzem, to gorące żelazo zamykało w tym wykroju, w tej formie, i po prostu ta forma się wypełniała i osiągało się ten żądany kształt. Ale zanim oni zaczęli kuć te części na gorąco, to najpierw właśnie w tej szablonowni ci, którzy tam pracowali, według tych projektów na blasze rysowali te przekroje odkówek i dokładnie pilniczkami po prostu wycinali, i potem ci, którzy frezowali te matryce, oni tymi blachami. To takie metody kiedyś było, bo teraz są już zupełnie inne, prawda? Zupełnie inne. Ta technologia poszła niesamowicie do przodu i ten wzorzec, który chciało się osiągnąć, to miał być dokładnie według tego wzorca, który był na tej blasze narysowany, a ci pracownicy bardzo precyzyjnie po prostu tą blachę obrabiali. I potem, kiedy to szło na maszynę i kiedy tam na frezarce czy na tokarce pewne rzeczy, jeżeli chodzi o tą formę, żeby to przygotować, to oni tymi blachami dokładnie sprawdzali. I to musiało dokładnie pasować. Ta blacha była, ten wykrój w tej matrycy musiał być dokładnie taki, jak ten wzorzec na matrycy. I jak ten wzorzec na tej blasze. I myślę, że Słowo Boże też jest takim wzorcem. Tak można powiedzieć. I my potrzebujemy takiego patrzenia, bo ono w Panu jest, że Bóg ten wzorzec, swój wzorzec przykłada do naszego życia i wszystko, co się nie mieści w tym wzorcu, musi zostać odcięte, musi zostać odpiłowane. My musimy stać się takimi, żeby w zupełności pasować, jeżeli chcemy dziedziczyć w Jego chwale, do tego Bożego wzorca. I taką pierwszą myślą, rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, to tutaj w liście do Efezjan, kiedy apostoł Paweł mówi o istocie małżeństwa, o tych relacjach, jakie mają być w małżeństwie, to on to potem przenosi na relacje, które są w Kościele między Panem, Zbawicielem, a Jego ludem. A jaki ten Kościół ma być, to czytamy w 5 rozdziale listu do Efezjan, 27 wiersz. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I gdybyśmy dzisiaj pod tym kątem spojrzeli, jak Kościół wygląda, to byśmy mogli wyciągnąć wnioski różne, prawda? I wiem, że ludzie wyciągają różne wnioski, oceniają, ale ja widzę to, że ja innych będę oceniał i na innych się patrzył i tylko innych mierzył tą miarą, to jest jeszcze za mało. Ja myślę, że w pierwszej kolejności zawsze ten Boży wzorzec człowiek powinien najpierw przykładać do swojego życia. I wiecie, ten wzorzec od początku się nie zmienił. On pozostanie na zawsze taki sam. Ludzie próbują coś w tym względzie zmienić i przez wieki różne rzeczy ludzie wprowadzali do Kościoła. Ale wiecie, to co nie jest z Boga, do nieba powróci tylko to, co stamtąd przyszło. I taki jest ten Boży wzorzec, aby sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I wiecie, kiedy o tym myślałem, to myślę, z drugiej strony przypomniało mi się to słowo, które jest zapisane w liście do Tymoteusza, że te ostateczne czasy będą bardzo trudne, że ludzie będą samolubni, niewdzięczni, potwarcy, oszczercy, miłujący więcej rozkosze niż Boga, przybierający pozór pobożności, podczas gdy ich życie będzie zaprzeczeniem jej mocy, a więc widzimy dwa takie zupełnie różne obrazy, takie skrajne obrazy. I często, wiecie, to słowo nie mówi o ludziach jak gdyby tylko, prawda, w świecie, ale mówi, że te rzeczy będą przenikać do Kościoła tak samo. I po prostu ludzie z tym czują się dobrze, sumienie ich nie oskarża i wiemy, że na pewno jest to niewłaściwe. I teraz, kiedy my pośród tego wszystkiego się znajdujemy, to ja widzę, że wielu szczerym naśladowcom Pana Jezusa Chrystusa jest niesamowicie trudno. Jak pośród tego wszystkiego się zachować? Co zrobić? Co uczynić ze swojej strony? Jaką zająć postawę? I wiecie, tak sobie myślałem, że trzeba takich pewnych przeżyć, takich osobistych z Panem, żeby przez to wszystko jak gdyby przebrnąć i przedrzeć się. Bo kiedy zabraknie tej Bożej łaski i tego Bożego prowadzenia i Bożego objawienia, to człowiek sobie sam z tym nie poradzi. I ja widzę, dopóki człowiek w swoim sercu nie przeżyje takiego objawienia od Pana, że za ten Kościół Pan Jezus oddał swoje życie i to, co już powiedziałem, że ten Boży wzorzec się nigdy nie zmieni, to my potrzebujemy, aby nasze serca się zmieniały. Bóg jest Bogiem cierpliwym i popatrzcie się, ile On ma cierpliwości do każdego z nas. Człowiek często inną miarę stosuje dla siebie samego, a inną miarę dla kogoś drugiego, prawda? Dla siebie to jest tak bardzo długo cierpliwy, a tego drugiego to by chciał w momencie zmienić. I widzę, to znowu jest tylko to ludzkie spojrzenie i ludzkie postępowanie. Ale kiedy człowiek prawdziwie żyje i przeżywa to, że jest prowadzony Duchem Świętym, wiecie, to nasze serce się zmienia. Bo ja myślę, że wiele rzeczy złych w Kościele przychodzi z powodu zatwardziałości serca człowieka. Pan Jezus już to wspomina, na przykład choćby to było tak, kiedy faryzeusze czy sadyceusze przyszli do Niego i mówią Mu, że Mojżesz pozwolił, pytali się tam, czy wolno odprawić żonę, prawda? Pytali się o to. I potem powołują się, że Mojżesz pozwolił dać list rozwodowy i że można to zrobić. A Pan Jezus mówi, od początku tak nie było, że Bóg uczynił mężczyznę i kobietę, aby byli razem i oni mieli w tym związku trwać. Ale Pan Jezus mówi, dla zatwardziałości serca, kiedy człowiek nie potrafi przebaczyć, kiedy nie potrafi, jak gdyby nie tylko z punktu i swojej pozycji, jakiejś racji, czy tylko swojego ja patrzeć na tą drugą stronę, ale kiedy jest gotowy, aby przebaczyć, aby, wiecie, tym nie zatwardziałym sercem, ale takim sercem, tak Słowo Boże mówi, że błogosławieni miłosierdzi, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, to widzę, że wtedy człowiek zaczyna inaczej funkcjonować. I widzę, bardzo tego, wiecie, potrzeba w Kościele. Że z jednej strony widzimy te negatywne rzeczy. Chcielibyśmy takiego Kościoła, jak mówi Słowo Boże. A widzimy dwie różne skrajności. I teraz, jak już powiedziałem, jak pośród tego wszystkiego się zachować? Ja widzę, że Bóg daje siłę i cierpliwość, aby tam, gdzie Pan nas postawił, wiecie, jeżeli my doświadczamy Bożej łaski i Bożej miłości, to ja widzę, Bóg daje nam siłę i moc do tego, aby tam, gdzie Bóg nas postawił, abyśmy mogli trwać, abyśmy mogli żyć z Panem Jezusem i relacje, które Bóg chce, żeby w Kościele były, o których tak wiele razy Słowo Boże mówi, że mamy być jedni dla drugich serdeczni, uprzejmi, odpuszczając sobie wzajemnie, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus wam odpuścił, tak i wy. I znowu byśmy powiedzieli, dlaczego wiele razy człowiek nie potrafi odpuścić drugiemu? Dlatego, że ma serce twarde. Wiecie, że ma gdzieś ten punkt zaczepienia, że ma swoją rację i nie potrafi właśnie w tym Bożym miłosierdziu, w tym Bożym wzorcu, tak, Pan Jezus przebaczył nam wszystkie grzechy, tak często my jako ludzie wierzący nie potrafimy się zdobyć na to, aby ze serca przebaczyć. I powiem, jedyna przyczyna jest w tym, że człowiek ma twarde serce. Bo kiedy potem pewne rzeczy powiem z doświadczenia, już to na gruncie Kościoła zdążyłem zaobserwować, kiedy potem ktoś zostanie dotknięty chorobą i ta choroba zaczyna go drążyć, to chociaż wcześniej nie widział, że pewne rzeczy na przykład w rodzinie czy w kościele ma niezałatwione i nie jest pojednany z innymi braćmi i siostrami, to wtedy, kiedy choroba go zaczyna dotykać, przeżyliśmy to na gruncie naszego kościoła. Dopiero wtedy niektórzy bracia się zaczęli przepraszać, kiedy jak gdyby choroba już poczyniła ogromne spustoszenie i czas jak gdyby tego przyjścia się, odejścia z tego świata się przybliżał, to nagle ci bracia zaczęli widzieć i pamiętam, jak jeden z braci nawet powiedział: wiecie, bardzo szkoda mi jest tego czasu, który przeżyliśmy bez Bożej miłości. Ale on to dopiero w tej chorobie zobaczył, a wcześniej jedni z drugimi walczyli. Wiecie, i tak na pewno być nie powinno. Tak na pewno być nie powinno, że myśmy powinni patrzeć. Z jednej strony myślę, że jest to niesamowicie trudne, bo patrzymy się tak po ludzku, jeden na drugiego. Ale wiecie, wtedy gdybyśmy tylko na tym poziomie zostali, to ludzie wokół nas też tak żyją. My dlatego jesteśmy Kościołem, dlatego jesteśmy dziećmi Bożymi. I co z tego wynika? Że potrafimy spojrzeć tymi Bożymi oczyma jeden na drugiego. A w tym Bożym spojrzeniu właśnie mieści się to miłosierdzie, to serdeczne współczucie, ta troska jeden o drugiego. I widzę, tego Kościołowi brakuje. Ale jeżeli w Kościele po prostu ludzie pójdą tą drogą, że będą mieć ten Boży obraz w swoim sercu i będą żyć w tej Bożej łasce i w tym Bożym miłosierdziu, to wiecie, Pan sprawi, że ten Kościół naprawdę będzie według tych Bożych wymiarów. Co jeszcze tak mnie pomogło, żeby właśnie być takim zachęconym do tego, żeby patrzeć się tu, gdzie nas Pan postawił, jedni na drugich tymi Bożymi oczami? Ja może przeczytam jeszcze z Księgi Mojżeszowej, z 4 rozdziału. Myślę, że to jest też takie bardzo znane miejsce, gdzie Balak, ten król moabski, sprowadza Bileama, żeby przyklął Izraela. I Bileam przychodzi, znamy tą historię, ona taka jest dosyć szczególna, ale wiecie, co mnie zadziwiło? To już jest 4 księga, prawda, Mojżeszowa. Oni już długo szli przez pustynię i wiemy, ile razy oni się buntowali. Jak byli krąbrnymi, jacy byli oporni przeciwko Panu, jak wiele razy szemrali. No różne rzeczy się tam działy na tej pustyni. Ale wiecie, kiedy potem Bileam wypowiada te słowa prorocze o tym Izraelu, to widzę, tam w Bożym sercu nie ma żadnego zarzutu wobec tego jego narodu. Wiecie, to jest niesamowite. I może teraz popatrzymy się na tą 4 księgę mojżeszową. I kiedy, ja już nieraz do tego się odwoływałem, ale powiem tak, że kiedy to czytałem, wierzę, że to też takie jest Boże dotknięcie w tym. Wiecie, to byłem zadziwiony. Bo w tym widać to Boże serce. Wiecie, ten Boży odwieczny plan, że mimo, że ci ludzie byli takimi, jakimi byli na tej pustyni i wszyscy wiemy, jakimi byli, to Bóg dalej w swoim nastawieniu, w swoim sercu, w swoim spojrzeniu miał ten przepiękny wzorzec tego dobrego nastawienia, tej chęci, żeby dobrze czynić temu narodowi, żeby on doszedł do ziemi obiecanej, żeby był tym szczególnym, jedynym narodem. To było w jego sercu. Mimo, popatrzcie się, że oni tak wiele razy, tak dziwnie, tak bardzo źle się zachowywali. Ja może przeczytam niektóre z tych proroctw, które wypowiedział Bileam, które to jest to Boże spojrzenie na ten naród izraelski. I wiecie, to też może być dla nas taką zachętą, że Bóg chce, żebyś ty i ja patrzył przez Boże Słowo, Bożymi oczami, Bożym sercem na brata i siostrę. Wiecie, my niekiedy mamy wiele oczekiwań. No kto to ma zacząć, prawda? Jeżeli by się tamten zmienił, ten by się zmienił, to by w tym naszym kościele, w tym naszym zborze by było inaczej. Ale oni się ciągle nie zmieniają, prawda? I my się też nie zmieniamy. I tak dalej to trwa. Ale widzę, jeżeli ktoś naprawdę zostanie Bożym dotknięciem poruszony I On tymi Bożymi oczami, tym Bożym miłosierdziem zobaczy Kościół i pozwoli działać Duchowi Świętemu, to widzę, wokół nas zaczyna się coś zmieniać. Wtedy to już nie jesteśmy my sami, ale to jest Pan. I to może pociągnąć innych. I widzę, że właśnie na tym polega problem, że wiele razy właśnie tego brakuje, że mamy dużo tego patrzenia tymi ludzkimi oczami, a za mało mamy tego patrzenia i przeżywania tego w swoim sercu tym, w taki sposób, jak Bóg się patrzy na swój Kościół. I czytamy tutaj od 7 wiersza w 23 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej. I wygłosił swoją wyrocznię mówiąc: za ramu sprowadził mnie Balak, król Moabu, z gór wschodu. Przyjdź, przeklinaj mi Jakuba, przyjdź, złożycz Izraelowi. Jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? I jak mam złożyczyć, komu Pan nie złożyczy? Wszak ze szczytu skał go widzę i z pagórków go oglądam. Oto lud, który mieszka na osobności i między narody się nie zalicza. Któż policza? Któż policzy Jakuba jak proch licznego? Któż policzy choćby czwartą część Izraela? Niech umrze moja dusza śmiercią prawych. Niech mój kres będzie taki jak jego. Jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mam złożyczyć, komu Pan nie złożyczy? Czy jest tu jakieś podobieństwo do Kościoła, do nas, do ludu Bożego? I jakie słowa my, często pod adresem Kościoła, naszych braci, naszych sióstr wypowiadamy? Czy to są słowa, które mogą budować, które mogą słowa, które mogą innych zachęcić? Czy też to są słowa, no my mamy rację, ale to nie są słowa, które budują. Ale znowu jeszcze raz powiem, te słowa mogą wynikać z przemienionego serca, z patrzenia się Bożymi oczyma na Kościół, takim, jaki on jest w Bożym sercu, taki Kościół, jakiego Bóg pragnie. I w tym trwać. I Bóg pracuje. Wiecie, Bóg pracuje ustawicznie. Od początku, kiedy ten Kościół zaistniał, to On pracuje cały czas nad nim. Szablon jest jeden. Ten Kościół różnie funkcjonował. On naprawdę różnie wyglądał. Ale wzorzec zawsze jest jeden. Wiecie, to nie jest tak, że w każdym czasie, jak gdyby w każdym wieku czy epoce, my jako ludzie wierzący musimy się dostosować do tego czasu, w którym żyjemy. To pod pewnymi względami zewnętrznymi to ma miejsce, prawda? Że każdy okres jest inny. Ale wiecie, jeżeli chodzi o istotę życia, to ona poprzez wieki pozostaje ta sama. Słowo się nie zmieniło. Ten Kościół zawsze, jeżeli my czytamy o nim, że on, ten Kościół jest święty, niepokalany, bez zmazy, bez skazy, to wiecie, bez względu na to, jak wielkie byłoby zepsucie w świecie, Bóg przez swoją moc ma tą siłę, żeby w tobie i we mnie przez Ducha Świętego tak pracować, żebyś był człowiekiem oddzielonym dla Niego. Ale widzę, znowu to wynika z tego wrażliwego serca, tego serca tęskniącego za Panem, tego serca pragnącego oddzielać się dla Niego, tego serca, które pragnie, aby On był tym pierwszym, najważniejszym. I widzę, wtedy przychodzi ten Boży obraz, to Boże patrzenie w nasze wnętrze, że Kościół takim widzimy, nasze życie, bo wiecie, to wszystko dokonuje się przez wiarę. Wiecie, nie w inny sposób. Po prostu człowiek wierzy w to Boże Słowo. Jeżeli tym Słowem zostały światy uczynione, to co widzimy i czego nie widzimy, to Bóg w taki sposób pracuje ciągle nad człowiekiem, że On posyła Słowo. I wiecie, niczego nowego nie potrzebujemy. My potrzebujemy Słowa Bożego w naszych sercach. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, aby to Słowo, aby ono do nas przylgnęło, a my, abyśmy Go pragnęli i tęsknili za Nim. I wiecie, tutaj też moglibyśmy się tak na chwilę zatrzymać. Wiecie, czy w twoim i w moim sercu jest tęsknota za takim czasem, aby przyjmować Boże Słowo, aby się Nim rozkoszować, aby Nim żyć? Ja widzę, że wiele razy, sam to mogę powiedzieć, że człowiek dochodzi do takich momentów, gdzie jak gdyby to Słowo już go nie cieszy. Patrzy się, tutaj już czytał, tu zna to miejsce, tamto, i wydaje mi się, że wszystko znam. Ale wiecie, parę razy mi tak Pan przyświecił. Problem jest w twoim sercu. Problem nie jest, jak gdyby, że ty znasz to i to, tylko twoje serce nie jest gotowe. Ono nie tęskni. Ty nie pragniesz, żeby być ze mną. Ja widzę, dopiero takie nastawienie serca sprawia, że to słowo, że my jesteśmy jak taka gąbka, która nasiąka, kiedy my to słowo czytamy. I ja widzę, są to pewne tajemnice. W tym wszystkim myślę, że najistotniejsza jest ta łaska Boża, że Bóg ma to miłosierdzie, tą cierpliwość do nas. Wiecie, i On ciągle chce mieć z nami ten kontakt, te relacje. I tak też zobaczyłem coś takiego. Może to są takie proste myśli, proste skojarzenia. Że popatrzcie się, kiedy ludzkość upadła, kiedy pierwsi ludzie oddali jak gdyby swoje życie pod kontrolę diabła z powodu nieposłuszeństwa, to tak sobie myślałem, że takie niesamowite, totalne zepsucie przyszło na tych współczesnych ludzi Noemu, no, prawda? I właściwie tylko ile tam jest powiedziane? Tylko 8 dusz ocalało. Popatrzcie się, wszystko, wszyscy inni w tym czasie, w którym żył Noe, można powiedzieć, nie mieścili się w tym Bożym wzorcu. Byli zupełnie obok i można by było powiedzieć, to znaczy, że Bóg stracił kontrolę nad wszystkim. Jakże On teraz to wszystko odbuduje, to całe swoje stworzenie. Ale popatrzcie się, gdzieś w Jego sercu był ten plan bardzo wyraźny i my jesteśmy ograniczeni czasem. On nie jest ograniczony czasem, że On pragnie na nowo człowieka w zupełności dla Niego odzyskać. Dla siebie, dla tej wyjątkowej społeczności, jaką na samym początku już miał Adam ze swoim Stwórcą, że Bóg się przechadzał po ogrodzie, że przychodził do nich i oni to potem stracili. Ale kiedy popatrzymy się na ostatnią księgę objawienia Jana, to znowu widzimy, że tam jest Bóg bezpośrednio z tymi, których sobie wykupił, którzy żyją z Nim i to jest ten cel. A kiedy patrzymy się przez wieki, jak wygląda historia człowieka na tej ziemi, jak wygląda historia Kościoła, to mogłoby się wydawać, że jak dalekie to jest to, co jak gdyby ludzkość przeżywa na tej ziemi od tego Bożego wzorca. A jednak Bóg pracuje i wszystkich, można powiedzieć, których dochodzi słowo, tak jest na przykład napisane w Dziejach Apostolskich. Tam jest powiedziane tak dokładnie, że ci, których doszło słowo, zostali ochrzczeni i tego dnia zostało pozyskanych około 3000 dusz. Wiele ludzi słyszało słowo, bo tam tysiące na pewno ludzi słyszało słowo, ale tych, którzy to słowo przyjęli, było dokładnie tyle, ile mówi słowo. Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, żeby każdy mógł skorzystać z tej Jego łaski, ale bójcie się, nie wszyscy jak gdyby chcą iść w tym kierunku. I ta Boża praca postępuje. I wiecie, Bóg będzie miał taki Kościół, jaki jest opisany w Jego Słowie. Tylko problem jest taki, czy my, czy ty i ja zmieścimy się w tym Bożym wzorcu. Czy nasze myśli, czy nasze serca właśnie patrzą się tak na Boży Kościół, jak Pan się patrzy w swoim Słowie. I widzę, my potrzebujemy Bożej przemiany, aby ta Boża miłość nas pociągała, że my tęsknimy za Bożym Słowem, że miłujemy braci, że potrafimy przebaczyć, że siostry się miłują prawdziwie Bożą miłością i że życie pośród Kościoła to nie jest jakiś ciężar, którego już mamy dosyć, ale że naprawdę jest to dla nas radość być z tym Bożym Kościołem. I tutaj też bym mógł opowiedzieć, wiecie, taki przykład, choćby z tego ostatniego okresu czasu w naszym zborze, kiedy ten brat Krzysztof, nie wiem, niektórzy go na pewno pamiętają, znają, który był naszym gospodarzem, on już odszedł do Pana. Sprawy nowotworowe na płucach, chorował ponad rok, ale byłem, wiecie, zadziwiony. I też z jednej strony tak się patrzyłem, że miałem też i te negatywne, wiele takich spojrzeń na tych moich braci i siostry w moim zborze, ale potem na przykładzie tego naszego brata Krzysztofa, który córkę z zięciem miał gdzieś daleko, daleko w Anglii. Tutaj nie miał nikogo bliskiego z rodziny i może nie jest to czas, abym więcej jak gdyby ze szczegółami opowiadał o jego życiu, ale potem, kiedy już w tym okresie czasu i kiedy jeszcze był taki chory i coraz słabszy, był w tym naszym budynku kościelnym, to widziałem, jak wiele ludzi Bóg pobudził z naszego zboru, prawda? Do tego, że oni szczerze się nim interesowali. Pomagali mu z każdej strony. Czy to była potrzeba, żeby go zawieźć gdzieś do lekarza, czy to była potrzeba, żeby mu coś kupić, żeby z nim pobyć. Po prostu widziałem, to było coś wyjątkowego. I potem, kiedy znalazł się w szpitalu i to był ten ostatni czas, to było 4 tygodnie i potem jeszcze go przeniesiono w jedno miejsce. Wiecie, widziałem, jak i w tej chorobie niesamowicie Bóg uwielbił się po prostu i w jego życiu, i w życiu naszego zboru, że człowiek, który był samotny, a po prostu w tej takiej najbardziej potrzebnej chwili, mimo że nie miał według ciała, według rodziny nikogo bliskiego, to miał tylu bliskich, życzliwych, serdecznych ludzi, a nawet tych, którzy byli spoza naszego zboru, że on nie czuł się samotny. I widziałem, jak odchodził, był człowiekiem jeszcze bardziej zmienionym niż był wcześniej, bo miał dużo gorzkości w swoim sercu, bo miał jak gdyby też to poczucie zmarnowanego swojego życia, jak wiele stracił. A jednak ta Boża praca, wiecie, ta Boża miłość, którą Bóg rozlewał po sercach braci i sióstr, ona w tak piękny sposób się objawiła i w tym doświadczeniu, i w tej chorobie. I wiecie, i moje serce też przez to zostało dotknięte i widzę, jak bardzo potrzebuję, żeby to, co już powiedziałem, wiecie, żeby właśnie z takim nastawieniem podchodzić do tych, z którymi żyjemy, z którymi jesteśmy, tu, gdzie nas Pan postawił w tych naszych kościołach, w tych naszych zborach. Wiecie co, tak już powiedziałem na początku, nie czekajmy, aż ci drudzy się zmienią. Pozwólmy Panu zmieniać nasze serca. Pozwólmy, aby nasze serca, aby tam nie było zatwardziałości, aby prawdziwie Bożą obecnością Bóg zmieniał nasze serca. I jeszcze tak zmierzając już ku końcowi, chciałbym jeszcze jedno miejsce takie przeczytać z Dziejów Apostolskich. To jest 9 rozdział 9:31. Że tu ten Boży wzorzec, o którym mówimy, i on dotyczy świętości Kościoła, tego podobieństwa w zupełności do naszego Pana i Zbawiciela, ale też ten wzorzec dotyczy tych relacji pośród nas jako braci i sióstr, to kiedy popatrzymy się na ten pierwszy Kościół i on tutaj jest opisany, tak w jednym wierszu, tutaj jest wspomniane w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale, 31 wiersz. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Jeszcze raz przeczytam. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Tam byli ludzie. Czytamy choćby w 7 rozdziale, kiedy coraz więcej ludzi się nawracało i tam się wszczęło to szemranie helenistów, to znaczy tych, którzy byli, przystąpili jak gdyby na żydostwo z tej greckiej kultury, z tej greckiej narodowości, że ich wdowy zostały zaniedbane tam przy usługiwaniu. I my wiemy, że na pewno, i to wszystko dotyczyło Kościoła, ludzi wierzących, że to na pewno już przyniosło jakieś tarcia, prawda? I popatrzcie się, to nie poszło w takim kierunku, że Kościół się podzielił, że teraz ci heleniści osobno, ci inni może znowu też osobno, ale oni po prostu zaczęli szukać Bożego rozwiązania i ja już może tego nie będę przytaczał, ale widzimy, że powołali wtedy tych diakonów, prawda? Żeby oni się zajęli tą służbą, rozdzielaniem żywności, tym usługiwaniem tym, którzy mieli największe potrzeby, a apostołowie, żeby dalej służyli Słowem. To był taki pierwszy sygnał, który znajdujemy w Dziejach Apostolskich, że na Kościół właśnie od tej strony ludzkiej zaczęła być wywierana presja. Tutaj mamy napisane, że ten Kościół cieszył się pokojem, a wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Ja myślę, że to jest naprawdę piękny obraz, rzeczywisty obraz, po prostu w jaki sposób oni żyli jako Kościół. I potem, kiedy czytamy dalej, co też mnie bardzo zadziwiło, że mimo wielu trudności, prawda, które były związane z tym, że kiedy potem poganie zaczęli się nawracać i ludzie, którzy wywodzili się z Żydów, a którzy się nawrócili, oni chcieli, żeby całe to prawo mojżeszowe na nowo włożyć na tych, którzy się z pogan nawracali. A apostoł Paweł już miał zupełnie inne spojrzenie. I oni wtedy z tych podróży misyjnych, już kiedy tam po Azji tej mniejszej podróżowali, tutaj Macedonia i wyżej, kiedy wrócili, wiecie, to tam jest napisane w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich, że oni się tam zabrali w Jerozolimie, bracia, apostołowie, i że kiedy już długo tą sprawę rozpatrywano. I można powiedzieć, że kiedy popatrzymy się na listy, wiecie, ten temat i ten problem, który wynikał, że właśnie ci bracia pochodzenia żydowskiego próbowali jak gdyby swoją kulturę i tradycję narzucić poganom, to był wielki problem. Ale według tego spojrzenia na Kościół tymi Bożymi oczami, wiecie, to już było zupełnie niepotrzebne. Bo oni do tego doszli, Bóg im to wyraźnie pokazał i mogło to też zostać ustalone w zupełnym pokoju, że oni znowu w tej sytuacji się nie rozeszli, że nie każdy został przy swoim jakimś zdaniu, że ci, którzy byli za tą opcją żydowską, że oni stanęli twardo na tym gruncie, sztywno, ale dali się przekonać i potem na koniec mogli powiedzieć, że postanowiliśmy, Duch Święty i my, naprawdę tam Pan się poruszał. A wiecie, efektem tego było to, co czytałem z tych Dziejów Apostolskich, że Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Tam była zdrowa, Boża obecność, której mogły dzieci się rodzić i wychowywać dalej dla tego Królestwa Bożego. Tam była ta Boża atmosfera. Zbór to jest to miejsce, gdzie jest ta Boża atmosfera, gdzie tego nigdzie w świecie nie znajdziemy. Ale o to my musimy zadbać. My musimy pozwolić, aby Słowo nas zmieniało. Bo jeżeli tego będziemy ciągle tylko oczekiwać od innych, tak już powiedziałem na początku, że tamten się powinien zmienić, jeszcze ten może, a może jeszcze ktoś inny, to ja widzę, że ciągle to pozostaje gdzieś obok nas. I widzę, że żyjemy naprawdę w takim szczególnym czasie, kiedy nas Pan pociąga. Widzę to po swoim życiu, że naprawdę Bóg chce nam dać więcej i więcej. Tylko pytanie jest takie, czy my na to odpowiadamy? Wiecie, kiedy On nas pociąga, kiedy On chce, żebyśmy mieli z Nim czas, kiedy On pewne rzeczy nam chce pokazać, dać nam zrozumieć, czy masz czas, aby słuchać tego, co Bóg mówi? Czy masz takie miejsce, czy masz takie chwile, aby prawdziwie czekać na Pana? Aby to Słowo jako litera było nie tylko literą, ale aby stawało się Twoim życiem, aby ono zostało w Twoim wnętrzu, abyś widział Bożymi oczami Kościół, abyś widział to Boże dzieło i temu pozostał właśnie przez wiarę wierny. Bo myślę, że wiele razy, kiedy tak już powiedziałem, zmierzając ku końcowi, to powiem, że wszystkie te rzeczy, żeby osiągnąć jakiś efekt, jakiś cel, że wiele razy musimy przejść przez bardzo, bardzo trudne rzeczy. Ale widzę, że jeżeli człowiek wytrwa, po prostu stoi w tym miejscu cały czas, w którym go Pan postawił, nie da się jak gdyby rzucić, albo żeby pójść za człowiekiem, albo za jakąś nową nauką, czy za jakąś nową metodą, ale chce przy Panu stać, to ja widzę, że naprawdę Bóg pośród nas może zbudować i buduje taki Kościół, o jakim mówi Słowo Boże. I wiecie, i to naprawdę daje takie poczucie bezpieczeństwa, kiedy ludzie w tym Kościele wzrastają, kiedy są ze sobą razem i oni tęsknią za sobą, chcą być ze sobą i kiedy mają różne potrzeby, to oni o tych potrzebach mogą mówić i znajdują zaspokojenie dla tych swoich potrzeb. Ale ja widzę, no każdy z nas potrzebuje, aby się w to aktywnie zaangażować. I chciałbym już całkiem tak na koniec z listu do Rzymian jeszcze z 5 rozdziału od 8 wiersza przeczytać parę wierszy. Tu jest pokazany ten sposób postępowania we wierze, że my patrząc na drugiego jeszcze nie widzimy tego, czego byśmy oczekiwali, ale kiedy patrzymy przez wiarę i mamy to nastawienie, że nie patrzymy tylko na te negatywne rzeczy, ale wierzymy Bogu, że Bóg te swoje rzeczy, jeżeli ktoś jest dzieckiem Bożym, i w życiu tego, u którego może dotychczas widzimy te negatywne rzeczy, że pojawią się te dobre rzeczy. Po prostu to, co już powiedziałem wcześniej. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ja to tak rozumiem, że my niekiedy jeden drugiemu stawiamy takie wstępne warunki, po prostu, żeby kogoś do czegoś dopuścić, że jak gdyby musi spełnić pewne warunki, a wtedy my go zaakceptujemy. A Bóg nas zaakceptował, może nie tak. Bóg patrząc na nas, że byliśmy zupełnymi odstępcami, to On się zdecydował na taki krok, jak gdyby nie widząc jeszcze żadnego efektu, ale On już to widział w swoim Synu, że to zadziała po prostu i On nas właśnie tym swoim patrzeniem zachęca do tego, abyśmy my też jedni drugich tak na to patrzyli, że ty możesz jeszcze u kogoś nie widzieć nic dobrego, ale z tym Bożym nastawieniem, z tą Bożą wiarą w swoim sercu możesz sprawić to, że i w życiu kogoś takiego mogą pojawić się te dobre rzeczy. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus umarł za nas. I potem czytajmy jeszcze tą dalszą część. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. I wszędzie po prostu Kościół w każdym czasie zmagał się z pewnymi rzeczami negatywnymi, ale Bóg zawsze pokazywał tą drogę wyjścia. Pokazywał, że w tym miejscu nie musi się to wszystko skończyć, ale że my możemy przez wiarę, przez to wszystko przejść i dojść do końca swoich dni z taką ufnością, z taką wiarą, o jakiej mówił apostoł Paweł, że biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości obiecany przez Boga tym, którzy umiłowali Jego przyjście. A że wszystkie, wiecie, te wcześniej, wszystkie te negatywne rzeczy. I wiecie, każdy zbór ma w swojej historii też coś takiego, że moglibyście o wielu, wielu negatywnych rzeczach powiedzieć, przez które żeście przechodzili. Wielu te rzeczy i na naszym terenie, wiecie, zatrzymały. Po prostu oni zostali, pogubili się. Jak gdyby nie byli w stanie po prostu przez to się przebić. Wiecie, to jest wielka łaska Boża, jeżeli ktoś nie został przez te rzeczy zatrzymany i w sercu mógł zachować Bożą miłość, żeby przebaczyć, żeby błogosławić i żeby dalej widzieć to Królestwo Boże, Kościół jako coś najcenniejszego. Bo ja pamiętam, że takie rozmowy z niektórymi braćmi, którzy przez 40-50 lat służyli w Kościele, to po takich wszystkich tych trudnych rzeczach pozostali tak zgorzkniali, że jeden z braci kiedyś mi powiedział, że on już w nic nie wierzy, tylko że wierzy w podziały. Wiecie, mnie jako takiemu młodszemu było tego trudno słuchać, ale widziałem, ile on ma gorzkości, goryczy. A był to też taki człowiek z wierzącej rodziny, którego Pan używał, miał służbę i zostać na koniec w takim stanie. A więc gdzieś po drodze, wiecie, ten obraz, ten wyraźny obraz, który Bóg włożył w jego serce, czym jest Kościół, wiecie, wszystko to zostało zabrane, zostało mu to zasłonięte. Ale chciałbym powiedzieć takie słowa nadziei i pociechy, że na nowo widzę, kiedy ta jego żona o niego bojuje, że coś się zaczyna zmieniać. I warto. Warto, wiecie, dopóki jesteśmy na tej ziemi, mimo tych wszystkich negatywnych rzeczy, walczyć o Kościół, o taki Kościół, o jakim mówi Biblia i o te relacje, które Bóg chce, aby były w Kościele. I Słowo Boże nas do tego zachęca. Wybaczcie, jeżeli może za długo zabrałem czasu, ale już kończę i życzę Wam wszystkim Bożego błogosławieństwa, Bożej łaski. tej wytrwałości we wierze, aby w tej pierwszej kolejności najpierw się patrzeć na Pana i przez to, co my w Panu mamy, dopiero patrzeć się na wszystkie inne rzeczy, bo to jest nasza moc i nasza siła, wiecie, aby przejść zwycięsko aż do końca, że przez żadne negatywne rzeczy diabeł nie zdoła nas zatrzymać i że Bóg zachowa nasze serca w czystości, że sumienia nasze będą czyste i że będziemy mogli stanąć z radością przed Jego obliczem. To jest nasz cel. Ku temu wędrujemy, ku temu śpieszymy i niech imię Pańskie będzie uwielbione. Amen.